pierwszy raz od wielu miesięcy na taką skalę. Rosjanie uderzyli z dużym natężeniem. Walki przeniosły się ze wschodniej części miasta do samego jego centrum. Mówiono o tym, że Ukraińcy wycofali się z miasta. Później z kolei poszedł kontratak ze strony ukraińskiej, aż w końcu wczoraj ponownie Rosjanie przycisnęli. I w tym momencie mówi się o tym, że ten front faktycznie ma szansę, czy też, że istnieje ryzyko, że pierwszy raz od wielu miesięcy dochodzi do przełamania linii obrony Ukrainy. I właśnie dwaj wolontariusze mieli o tyle pecha, że tego dnia ruszyli na ewakuację. Od tamtej pory to są już 4 dni, nie było od nich żadnego sygnału. Najlepsze, czy właściwie najbardziej w tym momencie optymistyczne scenariusze zakładają, że być może zostali po prostu uprowadzeni przez Rosjan. Ich znajomi pytają innych wolontariuszy z kolei o to, żeby ci rozglądali, jeżdżąc po terenie, ale jest to oczywiście ekstremalnie, ekstremalnie ciężkie, zważywszy na właśnie ruchy wojsk rosyjskich.
Bo jak pan wspomniał, tam toczą się bardzo ciężkie walki. Być może dojdzie do tego przełamania. No i pytanie w takim razie właśnie o ich los. W jednym z tych scenariuszy mogą być oni po prostu więzieni teraz przez rosyjskich żołnierzy, ale pamiętam, że jakiś czas temu na antenie Radia Wnet opowiadał pan naszym słuchaczom taką historię właśnie o jednym też wolontariuszy, który został uwięziony przez rosyjskich żołnierzy.
Tak, zgadza się. O tyle wtedy sytuacja była o tyle wtedy prostsza, że był to obwód ługański, tam było trochę mniej w danym okresie napięć, więc ostatecznie tej dwójce, która została wtedy pojmana, udało się uciec. W tym przypadku, tak jak mówię, jest to wróżenie z fusów. Wszyscy wolontariusze, zwłaszcza że jeszcze parę dni temu, właściwie tego samego dnia, to jest 4 dni temu, doszło też do wypadku z udziałem dwóch polskich wolontariuszy, w rezultacie czego jedna z tych osób miała niestety amputowaną nogę. Więc ci wolontariusze są w tym momencie trochę na świeczniku. Wszyscy obawiają się tego, w jaki sposób podchodzić właśnie do tych działań, kiedy front jest dynamiczny, ostrzały są intensywne i w każdym momencie istnieje ryzyko, że w tych właśnie rejonach, to jest Soledar, Bachmut, wojska rosyjskie są w stanie właśnie z dnia na dzień właściwie doprowadzić do takiej sytuacji, że są w stanie się pierwszy raz od dawna, bo też warto podkreślić, że ten front był bardzo stateczny w ostatnim czasie, w tym momencie właśnie tak na północ od Bachmutu chociażby, jak i właśnie w Soledarze, Rosjanie zmienili taktykę. Dochodzi do desperackich ataków, więc w tym momencie, trochę nawiązując do tych ewakuacji, które przeprowadzamy, istnieje duże ryzyko, że właśnie w trakcie przeprowadzania tych akcji natrafi się po prostu na te oddziały. Jako że właściwie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, ataki są desperackie, a ostrzały właśnie intensywne, więc tak jak mówię, bardzo to komplikuje działania tutaj na miejscu.
Czyli sytuacja jest ekstremalnie napięta, ekstremalnie trudna. Jeżeli chodzi o Krematorsk, gdzie obecnie pan przebywa, to w niedzielę, bodajże w niedzielę, rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o tym, że przeprowadziło tam ataki, w których zginęło 600 ukraińskich żołnierzy. Czy pan może powiedzieć coś na ten temat? Czy są jakieś komentarze? No bo wiemy, że Ukraina przekazała, no, że te doniesienia to po prostu kłamstwo.
Tak, słyszałem te doniesienia, jeżeli chodzi o praktyczne aspekty. Dzień później, praktycznie cały dzień spędziłem z żołnierzami kilku różnych brygad. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tak naprawdę jest to po prostu fake news. My widzieliśmy, gdzie te rakiety uderzyły, widzieliśmy te skutki. Prawda jest taka, że no, po prostu nie miało prawa dojść do takiej skali. To jest 600 żołnierzy, to jest naprawdę olbrzymia operacja, żeby móc uderzyć w miejsce, w którym akurat aż tyle ludzi się znajduje, militarnych, więc tak, tego rodzaju twierdzenia należy włożyć między bajki. Faktem jest, że w ostatnich dniach Kramatorsk bardzo regularnie jest właśnie atakowany. Z reguły około połowa tych rakiet, która jest wymierzana w Kramatorsk, zostaje zestrzelona. Natomiast syreny załączają się co kilka godzin. I w większości tych przypadków całe szczęście obywa się bez ofiar. Szczęśliwie. Raz, że miasto jest nie do końca obecnie, czy może inaczej, jest dość mocno wyludnione. Faktem jest, że po prostu stanowi swego rodzaju bazę wypadową, raz dla wolontariuszy, dwa dla wojska, które rotuje w tym regionie. Przypomnę, 50 minut do Bachmutu, Soledaru. Więc ci, którzy chcą odpocząć, ci, którzy po prostu dostają czas wolny, jadą do tego Kramatorska. Natomiast tak, żeby móc faktycznie doprowadzić do ataku, w którym zginie aż tylu żołnierzy, trzeba po prostu mieć raz niesamowicie dobry wywiad, dwa olbrzymią dozę szczęścia i czego by nie mówić, w obu przypadkach tego brakuje Rosjanom.
I poza tym przy 600 ofiarach, no też byłyby jakieś ślady, to byłoby pewno bardzo po prostu widoczne, łatwe do udowodnienia.
Niemożliwe
To
wręcz
jest.
do ukrycia, dokładnie.
Jeszcze panie Jakubie, chciałam dopytać o wasze plany na najbliższe godziny, najbliższe dni.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o nasze plany, to jest tutaj grupy, którą zorganizowałem, wolontariuszy na miejscu. Jeden Polak i Ukraińcy. Obecnie otrzymujemy dużą liczbę zamówień, próśb o ewakuację z Bachmutu i okolic. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te zamówienia pochodzą ze wschodniej części miasta, po drugiej stronie rzeki. Tam już mamy do czynienia z szarą strefą. Szarą strefą, czyli miejscem, gdzie tak naprawdę wszędzie można spotkać Rosjan. I właśnie z tych rejonów otrzymujemy te prośby. Ludzie często zwlekają do samego końca, co bardzo często powtarzam, z tymi prośbami o pomoc, kiedy właściwie wojna już puka do ich drzwi. Niemalże dosłownie, bo w tym momencie istnieje duże ryzyko, że ci Rosjanie po prostu, chcąc się ukryć, czy chcąc po prostu coś szabrować, mogą po prostu nieszczęśliwie trafić do danego domostwa. Ci ludzie są tego świadomi. Są świadomi tego, że te walki będą trwały jeszcze długie tygodnie, miesiące, więc chcąc to przetrwać, po prostu proszą o pomoc. A więc tym samym będziemy próbowali, ja będę próbował przedostać się właśnie na wschodnią część, do wschodniej części miasta po to, żeby tych ludzi ze sobą zabierać. I najpewniej, tak przewiduję, w najbliższych tygodniach takich próśb będzie jeszcze więcej. Podobnie myślę z Siewierska, gdzie wczoraj byliśmy, bo po prostu ludzie widzą, zdają sobie sprawę, że ten front pierwszy raz od wielu miesięcy tak raptownie ruszył.
To jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy faktycznie żadne zasady nie mają miejsca, jeżeli chodzi o takie spotkania wolontariuszy z rosyjskimi żołnierzami. Każde z takich spotkań może zakończyć się pojmaniem, zabraniem do niewoli. Czy może słyszał pan o takich przypadkach, gdzie po prostu no, żołnierze rosyjscy puszczali wolno takiego wolontariusza, no, który nie jest stroną konfliktu, tylko po prostu niesie pomoc humanitarną?
Jeżeli chodzi o puszczenie wolno, takich przypadków nie słyszałem. Wspomniała pani o przykładzie mojego przyjaciela, który został pojmany parę miesięcy temu, no ale tak, zgadza się, że on uciekł. Pamiętam też sytuację z Lisaczańska, gdzie jeszcze właściwie parę dni przed upadkiem miasta, kiedy już nie dało się właściwie do niego dojechać, kilkoro wolontariuszy bodaj ze Stanów Zjednoczonych przedostało się wtedy przez różne pola do miasta. Też zostali pojmani, informacja dotarła do rodziny jednego z nich, jako że Rosjanie po prostu pozwolili jednej z tych osób zadzwonić do domu. W tym przypadku też wspomnę, że część, marginalna część, ale jednak co któryś się wolontariusz nosi ze sobą broń. Ja zawsze jestem tego przeciwnikiem, jako że uważam, że po prostu w tym momencie tego rodzaju kalkulacja nie ma sensu. Jeżeli trafi się na Rosjan, to po prostu jest się zdanym na łaskę i niełaskę, więc w tym momencie po prostu jedyne, co pozostaje, to liczyć na to, że zostanie się wymienionym na pewnym etapie.
To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, czego najbardziej potrzeba i w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wspomóc państwa tam na miejscu.
Tak, jest możliwość wspierania nas za pośrednictwem zrzutki i właśnie dotacji internetowych, więc w tym momencie też odsyłam na swojego Instagrama, tam można znaleźć więcej informacji. To jest Czarne Owce Kuby na Instagramie.
I my także zachęcamy do odwiedzania tego profilu. Tam też dużo pojawia się bardzo dużo filmów, zdjęć. Mogą Państwo obejrzeć, jak wygląda bardzo trudna codzienność osób, które mieszkają teraz, które zostały w swoich domach, a także wolontariuszy, którzy są na miejscu. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Do usłyszenia, drodzy Państwo, na naszym zegarze 21 minut po godzinie 16. Witamy także Państwa, którzy są z nami na streamingu na YouTubie. Teraz chwila muzyki, zespół The Hooters, a my wracamy za kilka chwil.
Autopromocja.
Obserwatorfinansowy.pl i Radio Wnet zapraszają na rozmowy o znaczeniu własnej waluty, globalizacji, przyczynach rekordowych wzrostów cen, uchodźcach z Ukrainy i rynku pracy przyszłości. Słuchaj podcastu obserwatorfinansowy.pl na Spotify, kanale YouTube Radia Wnet i innych popularnych serwisach podcastingowych.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet trwa. Kilka informacji, które na bieżąco wrzuca nasza wschodnia grupa Radia Wnet. Strefa bezpieczeństwa wokół zaporoskiej elektrowni jądrowej w negocjacjach broni warunków przedstawionych przez Ukrainę. Strefa bezpieczeństwa może zostać ustanowiona tylko pod warunkiem demilitaryzacji i całkowitego zwolnienia terytorium elektrowni. Tak brzmi komunikat. Tymczasem prezydent Łotwy Egilias Lewicz zapewnia Ukrainę o dalszym wszechstronnym wsparciu, które w tej chwili osiągnęło już 93% łotewskiego PKB. 28 minut po godzinie 16 za moment połączyłem się z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, byłym dowódcą wojsk lądowych i z nim porozmawiamy o sytuacji na froncie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki zespołu Toto.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, minęła połowa pierwszej godziny Popołudnia Wnet, 33 minuty po godzinie 16, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa, dzień dobry.
I zacznijmy od informacji, które płyną do nas z niezależnych mediów z Białorusi. Tam na lotniskach widać coraz większą aktywność rosyjskiego lotnictwa. No i pytanie, czy to tylko kolejne ćwiczenia, czy realne zagrożenie, że dojdzie do takiego dużego uderzenia z terytorium Białorusi?
Dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że lotniska Białorusi często służyły w armii rosyjskiej do wykonywania uderzeń na Ukrainę, więc te lotniska cały czas są czynne dla armii rosyjskiej właśnie do wykonywania tych uderzeń. Natomiast jeżeli chodzi o uderzenie lądowe, które zapowiada wielu, ja wykluczam z kierunku białoruskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma sensu moim zdaniem odcinanie dużej granicy z Polską dostaw na Ukrainę z zachodu, bo przecież to nie jedyna polska granica z Ukrainą, ale jeszcze Ukraina ma granicę ze Słowacją, z Rumunią, z Mołdawią, więc to nie jest zamknięcie korytarza i moim zdaniem ta operacja jest nieuzasadniona również z tego względu, że ten kierunek operacyjny jest izolowany daleko od głównych sił armii rosyjskiej. Natomiast moim zdaniem Rosjanie prowadzą operację mylącą co do zamiaru swojego wykonania głównego uderzenia w tej ofensywie, do której się przygotowują. I nie uderzą wcale z Białorusi, moim zdaniem, ani na Kijów, tylko uderzą z północy, z rejonu mniej więcej Białogorodu, Kurska, w kierunku na zachód Charków, na Połtawy, na Dniepropietrowsk, żeby ostatecznie oderwać, czy zdobyć tą wschodnią część Ukrainy, ostatecznie odbić, czy wyrwać Ukraińcom Donbas, bo głównie w tej chwili bitwa idzie o Donbas, Donbas, który jest tym dla Ukraińców, czym grą Ukraińców, tym czym dla Polski. To jest główny cel moim zdaniem tej misji, tym bardziej, że moim zdaniem uderzenie chociażby na Kijów jest z powodu tego, że Ukraińcy w tej chwili nienawidzą Rosjan, nienawidzić będą namiestnika rosyjskiego, obsadzenie kogokolwiek na stolcu w Kremlu, w Kijowie, przepraszam, jest absolutnie nieuzasadnione. Zatem uważam, że uderzenie z Białorusi na Ukrainę jest nieuzasadnione.
Pojawiła się także informacja, że liczba samolotów, które trafiają z Rosji na Białoruś jest po prostu dużo większa niż do tej pory. No i też Paweł Łatuszka, taki niezależny polityk, opozycjonista białoruski, przekazał, że jego zdaniem dojdzie niebawem do częściowej mobilizacji na Białorusi. Czy uważa pan, że to jest prawdopodobny scenariusz?
Bardzo prawdopodobnie, natomiast Białorusini bić się z Ukraińcami nie będą i Łukaszenka o tym wie, mimo jego zapowiedzi od lutego ubiegłego roku. Białoruś nie włączyła się aktywnie swoimi wojskami do operacji przeciwko Ukrainie. Rosjanie pozbawili armię białoruską sprzętu wojskowego. Ja chcę zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, mianowicie dużo się mówi o Białorusi, a nic się nie mówi tam, gdzie się grupują główne siły armii rosyjskiej do tej ofensywy. A to jest Woronesz, Kursk, Białgorod. Tam te wojska się przygotowują i proszę zobaczyć, że to, co się dzieje na Białorusi, to my o tym wiemy wszyscy, o tym wszyscy to komentują, wszystkie media o tym mówią, ale nikt nic nie mówi o tych wojskach, gdzie jest ich około już 120 tysięcy, które się formują w rejonie Woronerza i Kurska. Więc ja bym raczej patrzył na to zagrożenie bardziej niż to zagrożenie Białorusi.
A to zagrożenie z tych kierunków, o których wspomina pan generał, czy uważa pan, że Ukraina będzie w stanie odepchnąć i czy w ogóle Ukraina jest w stanie przejść w ciągu najbliższych dni do tej zimowej ofensywy i w jakiś skuteczny sposób się obronić?
Znaczy moim zdaniem w tej chwili kontrofensywa ukraińska jest nieuzasadniona, bo Ukraińcy nie wiedzą, bo na razie tylko prognozują kierunek uderzenia armii rosyjskiej, która w tej chwili stopniowo zyskuje przewagę, jeżeli chodzi o ilościowe gromadzenie sił przeciwko armii ukraińskiej, przeciwko Ukrainie. W związku z tym moim zdaniem Ukraińcy powinni wyczekiwać i gromadzić swoje siły, zbroić się, przygotować się do tego, co może ich spotkać zimą, kiedy mrozkuje ziemię lub wiosną wczesną, kiedy warunki do prowadzenia operacji pogodowe będą dobre. Uważam, że największe zagrożenie dla Ukrainy jest zgrupowanie, które jest formowane na północ od Ukrainy, które może uderzyć. W związku z tym uważam, że Ukraińcy powinni najpierw się bronić, a w wyniku tej obrony załamać natarcie armii rosyjskie, załamać ofensywę, wykrwawić armię rosyjską, a potem przyjść do kontrofensywy i ostatecznie pobić armię rosyjską. I to powinno mieć miejsce wiosną przyszłego tego roku.
No chyba, że sprawdziłyby się te informacje dotyczące na przykład mobilizacji dodatkowych 500 tysięcy poborowych. Mówię oczywiście o stronie rosyjskiej. Czy uważa pan, że to jest możliwe? No i jak to by zmieniło sytuację na froncie?
Znaczy, Rosjanie oszukują cały czas poprzez swoje media nas i wprowadzają w błąd. Oni cały czas tą mobilizację prowadzą, ciągle wołają żołnierzy, rezerwy, ciągle wcielają poborowych. Oni mają problemy głównie z administracją swoją, która nie jest wydolna, nie jest w stanie zapewnić tego ciągłego systemu powołania żołnierzy do armii, ale to cały czas trwa i te 500 tysięcy pewnie to już się dzieje i oni trafiają do jednostek wojskowych, gdzie są wcielani, szkoleni, wyposażeni w broń do walki przeciwko Ukrainie. Wydaje się, że Rosjanie za wszelką cenę starają się zbudować do czasu rozpoczęcia ofensywy swoje siły w takim stanie, żeby przekraczały, znaczy, żeby miały przewagę nad armią ukraińską 3-4-krotną. Oni tego błędu, który popełnili 24 lutego, gdzie nie mieli przewagi znaczącej nad armią ukraińską, a zaczęli wojnę, teraz drugi raz tego błędu nie popełnią i uważam, że Ukraina się na to musi przygotować, że czeka Ukrainy ciężki, trudny czas, kiedy Rosjanie tymi siłami, które będą w przewadze nad armią ukraińską, będą chcieli rozpocząć tą ofensywę od północy.
To w takim razie cały czas też mówimy o tym, że niezbędna jest ta pomoc i pomoc finansowa, ale także sprzęt, który jest wysyłany. Teraz wiemy, że Niemcy zmieniły nieco swoją politykę, także Francja, Ukraina dostanie łącznie z Francji, ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec ponad 100 wozów bojowych i też lekkich czołgów. Jak pan myśli, z czego wynika ta zmiana polityki, chociażby jak spojrzymy na naszego zachodniego sąsiada, na Niemcy?
Wydaje się, że po pierwsze stracili zaufanie do Putina i przestali na niego liczyć. Już do niego nie dzwonią, bo widzą wyraźnie, że cały świat jest przeciwko Putinowi, więc te nadzieje, które oni wiązali jeszcze jakimiś kompromisowymi rozmowami Putina, w zasadzie się skończyły i zreflektowali się, dołączyli do wszystkich tych, którzy wcześniej wspierali Ukrainę bezapelacyjnie, bez wątpliwości i bez prób porozmawiania z Putinem. Zatem Macron i Scholz w tej chwili dołączyli do szeregu tych wszystkich tych, którzy wspierają Ukrainę i sprawa jest dla mnie kluczową w tej chwili, szczególnie wobec tego, co pani mówiłem wcześniej o tym, że Rosjanie się przygotowują do wielkiej ofensywy, to jest ta właśnie pomoc i tu nie może być dyskusji, tu nie może być deliberowania przez polityków państw zachodnich o tym, czy dać, czy nie dać. Trzeba natychmiast dać. Ta pomoc nie może być spóźniona, bo moim zdaniem mimo wszystko, że są decyzje o marterach, o patriotach, czy o AMX-10, to są decyzje spóźnione, bo przecież ci żołnierze ukraińscy, którzy ten sprzęt obsadzą, oni muszą się na ten sprzęcie przeszkolić, a to jest kilka tygodni szkolenia, żeby te narzędzia stały się znakomitymi w ich rękach. Trzeba wszystkie te decyzje przyspieszyć i naprawdę trzeba uwierzyć w to, że Ukraina dzięki temu, co damy Ukrainie, może tę wojnę wygrać.
I czy uważa pan, że już nie dojdzie do zmiany takiego stanowiska, że na przykład kryzys energetyczny, który dotyka Europę czy wiele innych kryzysów, nie spowoduje, że Niemcy będą chciały jednak wrócić do przynajmniej nie do takich samych relacji, jakie były sprzed wybuchu wojny, ale no pójść na jakiś kompromis jeszcze z Rosją?
Chciałbym wierzyć, że już nie zmienią frontu i Francja i Niemcy, że dołączając do nas, front tego nie zmienią, choć sytuacja na scenie politycznej może być różna i może się pewnie wielokrotnie zmieniać, ale jedna rzecz jest ważna. Oni w tej chwili stracili wiarę w to, że Putin to imperium utrzyma. Putin i oni też zdają sobie z tego sprawę, że to imperium się rozpada. Putin będzie szukał jakiegoś kompromisu, jakiegoś rozwiązania, kogoś, kto mu poda rękę, ale mam nadzieję, że to już nie będzie ani Francja, ani Niemcy, które już w 2014 roku raz upokorzyli Ukrainę i w tej chwili, mam nadzieję, nikt więcej Ukrainy upokorzyć tym państwom nie pozwoli.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Waldemar
dziękuję
Skrzypczak,
pani,
były dowódca Wojsk Lądowych, był gościem Popołudnia Wnet. Drodzy Państwo, 16:42 na naszym zegarze. Ja się uśmiecham do realizatorów, a także do Andrzeja Zujewa, który dba o to, żebyśmy byli razem z Państwem też podczas transmisji na YouTubie. Jakiś utwór muzyczny Arctic Monkeys może być. Wybrał go dla Państwa realizator Szymon Dąbrowski.
Popołudnie Wnet.
16.46, to my teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil cofniemy się do dzisiejszego poranka w net. Michał Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci, był naszym gościem i odpowiadał między innymi na pytanie o przyszłość Zjednoczonej Prawicy.
Tak, ja się tego ostatniego to się naprawdę nie boję. To znaczy, jest oczywiście pytanie i to poważne, czy ta ustawa i w jakiej formule znajdzie większość w parlamencie. To będzie trochę loteria. Te bloki głosowań będą pewnie bardzo precyzyjnie tutaj układane. Może dać się też przypadek. Potężne pytanie, ważne pytanie, czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje te wypracowane rozwiązania w parlamencie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy przetrwa Zjednoczona Prawica, ja nie mam właściwie żadnych obaw. I tego nie mówię na podstawie jakiegoś własnego życzenia, oczekiwania, tylko na podstawie naprawdę wiedzy. Pewne różnice są, to jasne. Jest pewna też przestrzeń, żeby je wygłaszać, artykułować. Natomiast myślę, że jest absolutnie po obu stronach świadomość, że albo razem, albo śmierć i też pragnienie czy zgoda na to, żeby pójść i do końca kadencji wspólnie i myślę, że też do wyborów, bo to jest jednak kilka procent głosów, których Prawo i Sprawiedliwość nie może oddać, a to też jest udział we władzy, którego Solidarna Polska nie ma chyba ochoty tracić, gdzieś przechodząc w jakąś polityczną nicość. Więc tutaj naprawdę, ja rozumiem, że dziennikarze muszą ciągle pisać o tym konflikcie, bo on jest jakimś takim, nie wiem, spełnieniem snu o tym, czy przybliża, czy daje nadzieję na spełnienie snu, że to się za chwilę wszystko rozpadnie, ale naprawdę tak to nie wygląda. To mówię na podstawie wiedzy od wewnątrz.
To nie jest tak, że to jest sen, a szczególnie sen, który przyśnił mi się dziś wieczorem, tylko postawa polityków Solidarnej Polski wobec nowelizacji Sądzie Najwyższym jest postawą taką pryncypialną, postawą ideową i czasami z wypowiedzi polityków i liderów Solidarnej Polski wynika, że oni tutaj nie ustąpią i zaczną i będą głosowali inaczej niż reszta Prawa i Sprawiedliwości. Może to jest wrażenie...
Nie, ale to są dwie różne sprawy, bo ja myślę, że będą głosowali przeciw, tak? Natomiast to wcale nie oznacza, że Zjednoczona Prawica się rozpada. Mogą się wstrzymać od głosu, mogą poprzeć to inne ugrupowania w parlamencie. Gdzieś na końcu, po różnych poprawkach, po różnych analizach i tak dalej, gdzieś na końcu będzie stało przed wszystkimi członkami polskiego parlamentu pytanie, czy chcą pieniędzy z KPO, czy nie chcą pieniędzy z KPO. No, rząd pokazuje, że zrobił naprawdę dużo. No, na granicy często własnej wytrzymałości wyborców, żeby to porozumienie osiągnąć. Na granicy też no, godnościowej też nie ma co ukrywać, to są bolesne tematy. No ale wchodzimy w rok wyborczy, no ale na horyzoncie gigantyczny kryzys, no ale przede wszystkim wojna u sąsiadów napadniętych przez Rosjan. No i stąd takie decyzje polityczne. No i to będzie pytanie, tak czy nie, do całego parlamentu. Także do Lewicy, także do PSL-u, także do polityków Platformy. I jestem przekonany, że tam się taka większość znajdzie. W tym sensie postawa polityków Solidarnej Polski no, będzie tutaj, powiedziałbym, jakoś wtórna. Takie przypadki już w historii mieliśmy. Ja to tak oceniam.
Czyli ciebie te argumenty geopolityczne, argumenty wojenne i ekonomiczne przekonały co do tego, że ta nowelizacja jest potrzebna, bo potrzebne jest porozumienie z Unią Europejską, potrzebne jest porozumienie z Komisją Europejską, ale jest ten znak zapytania, duży znak zapytania, bo przecież prezydent Andrzej Duda już raz stwierdził, że porozumienie z Unią Europejską jest, że jakaś nowelizacja wystarczy na to, żeby uruchomić środki z KPO i okazało się, że puste ręce zostały na koniec całej tej operacji dotyczącej Sądu Najwyższego. Czy teraz nie ma takich obaw?
Puste ręce nie zostały. Obawy są, ale puste ręce nie zostały. Bo ja jednak przypomnę, że był moment, w którym ta chmura niepewności i wątpliwości no, pojawiła się także nad głównymi funduszami unijnymi, co w warunkach tego nadchodzącego kryzysu i tych innych czynników byłoby dla Polski katastrofalne. Przypomnę, że był moment, w którym rentowność polskich obligacji gdzieś tam szła w kierunku 9-10%. Dzisiaj znowu to są bardzo niskie oprocentowania, 6%, 7%. Przypomnę, że ten dialog jest jednak nadal kontynuowany i takie wyraźne jest zmniejszenie napięcia i temperatury wokół tego tematu, także wewnątrz, na naszej scenie politycznej. To moim zdaniem nie są puste ręce. Czy to jest bolesne i czy miło tego bronić, tego kolejnego kompromisu? Oczywiście nie. To bardzo niewdzięczna rola. No. Ja tak mówię, dlatego że no serce i rozum takie właśnie wnioski mi nakazuje. Znaczy, ja po prostu wiem, jeżeli się tę analizę uczciwie przeprowadzi, to każdy wie, że tu się będzie rozstrzygało także zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy i wszystkie inne pytania, wątpliwości związane z suwerennością. No, gdyby rządy przejęła opozycja, to będą, myślę, że no, dużo mocniejsze niż te, które sobie dzisiaj stawiamy. Wydaje mi się też, że warto dostrzec, że się otworzyło pewne okienko możliwości po stronie unijnej, że tam też jest pewne zmęczenie tym tematem, że tam też jest świadomość sytuacji wojennej mimo wszystko i tak dalej. I tam też jest chęć przede wszystkim uruchomienia podobnych tego typu projektów. Natomiast ja taki przedstawiłem na stronie w polityce.pl, na portalu naszym, taki plan 5 kroków, jak z tego wyjść. I tam są takie elementy zabezpieczające, moim zdaniem tutaj konieczne. To znaczy taka umowa na przykład, że po 3 miesiącach, po 5 roku następuje przejrzenie tej ustawy i zastanawiamy się, czy władze, no, większość parlamentarna patrzy, tak, analizuje, czy ona rzeczywiście wywołuje anarchię w polskim sądownictwie, czy nie. Jeżeli jest nadużywana, no to wtedy zmieniamy, tak? Bo to, co ustawą wprowadzono, to można ustawą wyprowadzić. Można też się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam też, że warto się umówić na przykład, że wszelkie tego typu kolejne zobowiązania, no, będą jednak zaciągane na piśmie od początku. To znaczy, ja myślę, że tutaj Polska jednak powinna wyciągnąć ten wniosek, my wszyscy, tak? Że to zaufanie Unii udzielone w sprawie KPO, że ona tego mechanizmu praworządności nie nadużyje, no, było nad zaufaniem na wyrost, ale jednorazowym, to się pocieszmy, tak? To znaczy kolejne KPO będą zawsze wymagały kolejnych zgód. Więc można tego typu bezpieczniki, moim zdaniem, tutaj wpisać i jakoś zmniejszyć dolegliwość tego kompromisu. Ja powtarzam i ja podkreślam. Tutaj w tej sytuacji trochę musimy zmniejszać napięcie, w której jesteśmy, zewnętrznej, wewnętrznej. No i uważam, że rozstrzyga się zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy, bo blokada tych środków z KPO, części zaledwie środków unijnych, to jest jedyny argument, jaki ma opozycja. Jedyny. Jedyna dźwignia. I same nawet rozmowy, samo nawet pokazanie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, że on chce tego kompromisu, w mojej ocenie jest czynnikiem, który ten argument trochę z rąk Tuskowi wytrąca. Zawsze, gdy ten kompromis jest blisko, oni się przede wszystkim denerwują. Tusk i jego ludzie.
Ale co zrobić?
Tak, drodzy Państwo, mówił na antenie Radia Wnet redaktor naczelny sieci Michał Karnowski. A przypomnę, że cała ta wypowiedź jest do znalezienia na naszym portalu www.wnet.fm. Mamy godzinę 16:54 i mamy też przestrzeń na odrobinę dobrej muzyki. Za kilka chwil przed nami druga godzina popołudnia Wnet. Między innymi w niej opowiemy o... przeniesiemy się do Francji, ale opowiemy także o tym, jakie najważniejsze wydarzenia, daty historyczne pojawiły się. Jeżeli chodzi właśnie o 10 stycznia, tutaj pojawi się dr Krzysztof Jabłonka i porozmawiamy także o sytuacji w Iranie. Te wielkie protesty, które tak naprawdę już niosą ze sobą bardzo krwawe żniwo, mówi się nawet o kilku tysiącach ofiar, no niestety chyba nie przyniosły takich skutków, na jakie przynajmniej część osób wolnościowych w Iranie marzyła. Porozmawiamy o sytuacji wewnętrznej. To tuż po godzinie 17:45, a teraz, skoro mowa o dobrej muzyce, John Denver i utwór Take Me Home Country.
Radio Wnet.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest wtorek, 10 stycznia, godzina 17, Wiadomości wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na Białoruś wysyłane są rosyjskie eszelony i samoloty. Według różnych szacunków do kraju rządzonego przez reżim Aleksandra Łukaszenki przybyło już około 10 tysięcy wojskowych, którzy według oficjalnych komunikatów Mińska i Moskwy mają ćwiczyć z białoruską armią przez 2 tygodnie. Źródła donoszą, że 16 stycznia ma na Białorusi zostać ogłoszona mobilizacja. Zagrożenie rosyjską ofensywą z terytorium Białorusi skomentował na antenie Radia Wnet były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak.
Dużo się mówi o Białorusi, a nic się nie mówi tam, gdzie się grupują główne siły armii rosyjskiej do tej ofensywy. A to jest Woronesz, Kursk, Białgorod. Tamte wojska się przygotowują i proszę zobaczyć to, co się dzieje na Białorusi, to my o tym wiemy wszyscy, o tym wszyscy to komentują, wszystkie media o tym mówią, ale nikt nic nie mówi o tych wojskach, gdzie jest ich około już 120 tysięcy, więc ja bym raczej patrzył na to zagrożenie bardziej niż to zagrożenie Białorusi.
Mówił były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Cała rozmowa do odsłuchania na platformie wnet.fm. Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych zostało odroczone. Na zamkniętym posiedzeniu komisja miała zapoznać się z informacją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego na temat przyczyn oraz okoliczności wybuchu w Komendzie Głównej Policji, a także działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe służby specjalne i policję w związku z wybuchem, który miał miejsce dnia 14 grudnia zeszłego roku. Posiedzenie zostało przerwane na wniosek posłów opozycji. Jak tłumaczyli podczas konferencji prasowej jej przedstawiciele, na posiedzeniu nie stawił się szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. Szef Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański z Lewicy powiedział, że na wniosek resortu podjął decyzję, by posiedzenie komisji odbyło się w trybie niejawnym. Resort MSWiA reprezentował podczas posiedzenia wiceminister Błażej Poboży. Jak tłumaczył na konferencji prasowej, upoważnił go do tego minister Mariusz Kamiński. Dodał, że w imieniu ministra miał przedstawić wszelkie informacje dotyczące wybuchu w Komendzie Głównej Policji. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie 2 unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tak zwaną dyrektywę rodzicielską. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że bardzo ważna zmiana dotyczy urlopu rodzicielskiego.
Dochodzi 9 tygodni niepodzielnego urlopu, czyli urlopu, który będzie dedykowany dla ojców. W związku z tym urlop rodzicielski będzie wynosił 41 tygodni lub 43 tygodnie, jeżeli urodzą się na przykład bliźniaki. I bardzo ważna zmiana w programie Za życiem. Tutaj wydłużamy urlop o 24 tygodnie. I ten urlop będzie wynosił 65 tygodni lub 67 tygodni, jeżeli urodzą się na przykład bliźniaki.
Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wprowadzony zostanie też bezpłatny urlop opiekuńczy, który wyniesie 5 dni w roku kalendarzowym. Zmiany w kodeksie pracy dotyczą także m.in. wypłaty zasiłku rodzicielskiego, możliwości skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku oraz wydłużenia elastycznych form czasu pracy dla rodziców do 8 roku życia dziecka. Niemiecka policja przygotowuje się do starć z tak zwanymi aktywistami klimatycznymi, którzy od tygodni blokują nadreńską miejscowość Lützerath. Ekolodzy sprzeciwiają się powstaniu tam kopalni węgla brunatnego. Sytuacja na miejscu jest coraz bardziej napięta. W obawie przed akcją policyjną tak zwani aktywiści klimatyczni zbudowali już w miasteczku barykady, nie ukrywając chęci do stawiania oporu i użycia przemocy. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej Westfalii Herbert Roll wyraził nadzieję, iż uda mu się ostudzić rozpalone głowy i że wtargnięcie funkcjonariuszy nie będzie potrzebne. Wioska Lützerath ma ustąpić miejsca kopalni odkrywkowej. Ekspansja kopalni Garzweiler przyczyniła się już do wysiedlenia około 8 tysięcy osób. Do niedawna protesty sprowadzały się jedynie do wznoszenia okrzyków. W ostatnich tygodniach doszło też do ataków na biura poselskie współrządzących w Düsseldorfie Zielonych. Wojskowe ćwiczenia Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w tym roku się nie odbędą, poinformował premier Armenii Nikol Paszynian. W obecnej sytuacji nie uważamy za celowe przeprowadzanie takich ćwiczeń, oświadczył premier. O tym, że wspólne ćwiczenia tzw. kontyngentu pokojowego pod kryptonimem Niezłomne Braterstwo 2023 miały być zorganizowane w Armenii, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony 1 stycznia. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym została powołana do życia w 1992 roku. Jego członkami są Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Sport w Radiu Wnet. Najważniejsze i najciekawsze informacje przedstawiamy w wiadomościach sportowych. Te od wtorku do piątku rano po godzinie 7, 8 i 9. Poniedziałek to sportowe podsumowanie weekendu o 7.45 i serwis informacyjny po godzinie 9. A godzinna audycja Porozmawiajmy o sporcie startuje w niedzielę o godzinie 19. Zapraszamy. Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
10 minut po godzinie 17, to oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę Popołudnia Wnet i od razu łączymy się z Francją, a konkretnie ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów właśnie we Francji. Dobry wieczór.
Proszę Państwa.
No i dosyć gorąca polityczna i społeczna atmosfera. Nawet najbardziej umiarkowane związki zawodowe opowiedziały się za wyjściem na francuskie ulice w ramach strajku, jeżeli Emmanuel Macron dochowa swojej obietnicy podniesienia minimalnego wieku emerytalnego powyżej 62 roku życia. Proszę powiedzieć, o co chodzi, jak wygląda sytuacja?
Faktycznie, jest to właściwie już drugie podejście prezydenckie do promajorowskiego systemu emerytalnego. Przypomnijmy, iż pierwsze podejście miało miejsce na przełomie roku 2019 i 2020. Wówczas zresztą ta reforma została wprowadzona, jednakże ze względu na lockdown i pandemię COVID została ona zawieszona i później de facto wycofana. A więc druga próba. Ta ustawa, też ten pakiet ustaw różni się od poprzedniego. Między innymi zakłada on utrzymanie tak zwanych statusów specjalnych, czyli te wszystkie grupy zawodowe, które mają wynegocjowane własne prawa emerytalne, to wszystko będzie utrzymane. Kolejna nowość w nowym pakiecie to podniesienie wieku emerytalnego do, no właśnie pytanie, 65, być może 64 lat, za lat tego nie wiemy. Wiemy, że toczą się jednak jakieś negocjacje pomiędzy partią rządzącą Renaissance a ugrupowaniem centrowicowym Les Républicains. Jednakże, jak pani to wspomniała słusznie, związki zawodowe, wszystkie właściwie największe związki zawodowe zapowiedziały jednogłośnie, że w przypadku podniesienia wieku emerytalnego tutaj nie będzie ich akceptacji dla tej reformy, tylko będą protesty. Warto również to dodać, iż reforma w tym kształcie, czyli jakby tym, który proponuje obecnie rząd, zakłada również wprowadzenie stopy minimalnej emerytury we Francji, która wyniesie 1200 euro netto miesięcznie. Tak więc jest to pewna nowość, która ma zostać przyjęta w środku przyjęcia całego pakietu. Jednak do przyjęcia pakietu bardzo daleko, ponieważ nie wiemy, czy w ogóle uda się go w jakiś sposób stworzyć na miarę konsensusu politycznego, do konsensusu politycznym, nawet nie społecznym. Jeśli nie, to wówczas prezydent, jego rząd mają dwie możliwości: albo zrezygnować z reformy, albo wprowadzić tą reformę bez zgody parlamentu, co jest legalne i absolutnie możliwe, przy użyciu artykułu 39 Konstytucji ustęp 3. Jest to ta możliwość, która umożliwia rządowi wprowadzenia swoich własnych decyzji bez zgody parlamentu, a nawet bez debaty w parlamencie. Tutaj ryzyko rządu jest takie, że parlament może de facto zgłosić wotum nieufności i je przegłosować, jednakże w obecnym parlamencie taki scenariusz zdaje się być raczej nierealny, ponieważ rząd Elisabeth Borne już 10-krotnie od początku swojego urzędowania użył tej możliwości. Wotum nieufności było już, zdaje się, bodajże 14 od początku tej kadencji parlamentu. Żadne nie zostało przyjęte. Tak więc tutaj faktycznie rząd może zdecydować się na taką możliwość, ale rodzi to potężne ryzyko kryzysu społecznego. Otóż nad Sekwaną obecnie dla rządzących nie tyle związki, co samozwańcze kolektywy i spontaniczne kolektywy są tak naprawdę martwieniem, ponieważ związki zawodowe nad Sekwaną de facto nie mobilizują już niemal nikogo, albo mobilizują bardzo małe grupy ludzi. Jeśli spojrzycie Państwo na statystyki, zobaczycie wówczas, że tak naprawdę Francja jest tym krajem, gdzie statystycznie najmniej pracowników należy do jakiegoś związku zawodowego. Otóż związki zawodowe nad Sekwaną tracą drastycznie wiarygodność, tracą tak naprawdę popularność, są uznawane za grupy walczące wyłącznie w swoich własnych interesach i tak naprawdę od kilku lat powołują się samozwańcze, spontaniczne kolektywy, które protestują niejako poza związkami zawodowymi, czego przejawem były protesty żółtych kamizelek w roku 2018 i 2019, czego przejawem były również strajki na kolei, które miały miejsce nad Sekwaną w minionym okresie świątecznym. Tutaj ta perspektywa, ten scenariusz, który jest bardzo realny, budzi tak naprawdę dla rządzących zagrożenie braku kontroli nad sytuacją, ponieważ te kolektywy mają to do tego, że tak naprawdę są to kolektywy spontaniczne, jak już mówiłem, ale nie mające właściwie żadnych central, żadnych liderów, ani żadnych konkretnych postulatów. Czego zresztą byliśmy świadkiem podczas kryzysu żółtych kamizelek. Wówczas były to ogromne ruchy społeczne, liczne ruchy społeczne, ale nie mające swoich konkretnych centrali, swoich konkretnych liderów, co prowadziło de facto ten ruch wówczas do upadku. No więc pytanie, co nas czeka? Wszyscy eksperci alarmują jednak, że kryzys społeczny nad Sekwaną jest nieuchronny w przypadku wprowadzenia reformy emerytalnej w jakimkolwiek kształcie. Wiemy, że związki zawodowe nie godzą się na podniesienie wieku emerytalnego. Wszystkie sondaże wskazują na to, że francuskie społeczeństwo w zdecydowanej większości również nie godzi się na podniesienie wieku emerytalnego. Jednak będzie trzeba poszukiwać rozwiązań w sytuacji, gdzie francuski poziom zadłużenia drastycznie rośnie. Dług publiczny przekroczył 100% rocznego PKB. Sytuuje się on obecnie na poziomie 115%, a więc finanse publiczne będą wymagały reformy, jak również, o czym mówią właściwie wszyscy eksperci, reformy będzie wymagał francuski system emerytalny. Jest to nieuchronne. Zresztą, mówiąc wprost, podobnie jak w innych państwach Europy i Zachodu, Francuzi żyją zwyczajnie dłużej. Skoro żyją dłużej, będą również musieli pracować dłużej. Ale tutaj z kolei kolejna kwestia. Właśnie tego odpowiedniego wieku, ponieważ wszystkie statystyki pokazują, iż najwyższe bezrobocie nad Sekwaną mieści się w przedziale wiekowym 50 do 60 lat. A więc pracownicy, którzy tracą pracę w wieku 50 lat plus, są zwyczajnie już nieatrakcyjni dla rynku pracy. A więc pytanie, czy jest sens podnoszenia wieku emerytalnego, kiedy to mamy we Francji no, taki system, który powoduje, że po 50 roku życia pracownik, który traci pracę, czy odchodzi z pracy, ma potężny kłopot, aby tą pracę znaleźć ponownie i de facto musi liczyć na status samozatrudnionego, czy też przechodzić na status przedsiębiorcy. Jednakże, jak już mówiłem, kwestia dotycząca emerytur budzi nad Sekwaną wątpliwości i kontrowersje. Podobnie było 3 lata temu, proszę Państwa, pamiętacie, tak jak to również, ponieważ rozmawialiśmy o tym przecież na antenie Państwa rozgłośni, kiedy Emmanuel Macron wprowadzał poprzednią reformę, czyli to się wycofał, to wówczas budziło to ogromne protesty, kontrowersje, wręcz zamieszki. Warto również nadmienić, iż minionego weekendu miały miejsce pierwsze demonstracje od dłuższego czasu ruchu żółtych kamizelek. Te demonstracje, zdaje się, nie zgromadziły wiele uczestników według danych francuskiego MSW. W Paryżu w zeszłą sobotę manifestowało 2000 osób, w całej Francji około 4000. Jednakże widzimy, że ruch ten jest nadal aktywny. Jednakże nie tyle logo, co tak naprawdę pewna metoda działania tutaj jest pewną metodą we Francji. Czyli chodzi o to, że kolektywy samozwańcze są coraz bardziej we Francji popularne dla społeczeństwa i różnych właśnie grup, które się w nich gromadzą. Te kolektywy jednak to nie spotykają się z aprobatą związków, a więc możemy mieć sytuację, gdzie faktycznie we Francji pojawią się potężne protesty, gromadzące setki tysięcy ludzi, ale będą to protesty całkowicie niespójne. Czyli właściwie, mówiąc o tym kolektywie, jeśli pani pozwoli, każdy będzie manifestował po swojej stronie ulicy, w swojej sprawie i będzie bardzo trudno rozwiązywać te problemy, jak również będzie bardzo trudno prowadzić negocjacje, ponieważ nie będzie po prostu z kim tych negocjacji prowadzić. To będzie z pewnością potęgowało chaos. Taki chaos może być wykorzystany przez czynniki zewnętrzne. Przecież obecnie trwa konfrontacja z Rosją Putina. Wiadomo, że Rosja wykorzysta taką sytuację, aby destabilizować no, państwo, które przecież ma niemały udział obecnie we wsparciu dla Ukrainy i nie tylko ma udział w tej konfrontacji. Tak więc sytuacja, gdzie miałoby dojść do zamieszek społecznych we Francji, może być sytuacją tak naprawdę korzystną dla rosyjskich służb specjalnych i jest to zagrożenie, które należy brać pod uwagę. Jednakże na tym etapie trudno oczekiwać jakiegoś rozwiązania, ponieważ związki zawodowe mówią wprost, nie godzimy się na podniesienie wieku emerytalnego, koniec, kropka. Wszystkie sondaże wskazują na to, że społeczeństwo francuskie w większości również nie godzi się na podniesienie wieku emerytalnego. Francuski budżet, finanse publiczne potrzebują, domagają się wręcz reform. Te reformy są nieuchronne i mówiąc pewnym kolokwializmem, ta reforma będzie musiała się odbyć tak czy inaczej, jeśli Francja nie chce podzielić w przyszłości na przykład losu Grecji. A więc reforma jest nieuchronna, jednakże ta reforma nie spotyka się z akceptacją de facto nikogo. A więc rządzący mają właściwie dwie opcje, właściwie dwie złe opcje. Przeforsować tą reformę i wówczas przyjąć na siebie zagrożenie potężnych zamieszek społecznych, zamieszki, które mogą doprowadzić do daleko idących skutków, albo jej nie zrobić, odłożyć tą reformę, przekazać tak naprawdę ten problem następcom, co właściwie niczego nie załatwi. Ja chciałbym również kilka słów o pewnym szerszym kontekście, ponieważ jeśli patrzymy na to, co dzieje się obecnie we Francji, to widzimy, że tak naprawdę stary system ulega nie tylko erozji, ale właściwie pewnemu rozkładowi wręcz dezintegracji. Otóż spójrzmy na ugrupowania polityczne, te tradycyjne. Jeśli zsumujemy wynik tradycyjnych ugrupowań politycznych, czyli centrum-lewicy i centrum-prawicy w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, to zobaczymy, że tak naprawdę ten wynik wyniósł 5%. Tak więc główne ugrupowania polityczne nad Cekwaną no de facto straciły poparcie i właściwie grunt polityczny. A więc francuska scena polityczna de facto się rozpadła i tak naprawdę trudno powiedzieć na ten moment, co może nastąpić po odejściu Emmanuela Macrona, ponieważ jest to już jego druga kadencja. Trzeciej kadencji konstytucja nie przewiduje, chociaż pojawiają się informacje nieoficjalnie, że Emmanuel Macron myśli o pewnym kruczku prawnym, który umożliwiłby mu realizowanie trzeciej kadencji, no to zdaje się to być jednak tak mało prawdopodobne. A więc co po Emmanuelu Macronie w sytuacji, gdzie z jednej strony tradycyjne partie polityczne właściwie tracą na znaczeniu i właściwie znikają ze sceny politycznej, a ugrupowanie Emmanuela Macrona jest ugrupowaniem no, swego rodzaju no, niespójnym takim ugrupowaniem, no, o którym raczej należy mówić ruch poparcia prezydenta niż ugrupowanie, które ma no, realną ideologię i jakąś realną formułę, metodę, której chcą sobie realizować. Tak więc partie polityczne, te, które znamy, znikają. Odchodzą do przeszłości, być może wręcz są passé. Z drugiej strony związki zawodowe, które mają reprezentować społeczeństwo, również przechodzą do przeszłości. A więc cały system, który reprezentuje społeczeństwo, powoli po prostu zanika. Albo zanika, albo traci poparcie społeczne. A więc wchodzimy w taką sytuację, w taki moment, gdzie właściwie przed nami no, ciężka sytuacja międzynarodowa, również ciężka sytuacja społeczna, polityczna, a organizacje, które powinny tę sytuację rozwiązywać, czy opanowywać, właściwie są do tego coraz bardziej niezdolne.
Czyli jednym słowem, bardzo, bardzo poważny kryzys i my oczywiście będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji we Francji i w całej Europie, także w Polsce. A panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Zbigniew Stefani.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. 22 minuty po godzinie 17:00 popołudnie Wnet trwa. Teraz przed nami odrobina muzyki i pozdrawiamy tutaj wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze Szczecina, a także z Poznania, bo oba te miejsce to ważne miejsce dla zespołu Baika, którego właśnie utworu teraz posłuchamy. Baika i Jeśli tylko to będzie możliwe. Drodzy Państwo, zespół Baika, zespół tworzony przez Piotra Banacha, twórcę takich hitów, czy takich zespołów, może od tego zacznijmy, jak między innymi Hey czy Indios Bravos, ale także Katarzyna Sondej, czyli Kafi, odpowiedzialna za piękny wokal, którego mieliśmy okazję przed chwilą posłuchać. Czekamy na doktora Krzysztofa Jabłonkę i na jego gawędę historyczną. Ważna informacja, jaką możemy Państwu na pewno przekazać, jest taka, że Warszawa zakorkowana, ale o tej porze to chyba dosyć normalne. Taki duży korek na pewno jest na Placu Trzech Krzyży, ale doktor Jabłonka już pędzi do studia. Taką informację mi przekazał. W takim razie poczekamy na niego razem z Johnem Cashem. To, drodzy Państwo, Folsom Prison Blue i Johnny Cash. Cały czas muzycznie oczekujemy na gawędę historyczną. To może teraz Bryan Adams.
Popołudnie Wnet.
Drodzy Państwo, 36 minut po godzinie 17. Zaglądamy w takim razie na wschodnią grupę Radia Wnet. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przybyła we wtorek z niezapowiedzianą wizytą do Charkowa. Annalena Baerbock stała się pierwszym niemieckim urzędnikiem, która odwiedziła miasto od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Podczas wizyty utrzymywanej w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa towarzyszyli jej m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, a także ambasador Ukrainy w Niemczech Oleksij Makiejew. Tę informację przekazała agencja DPA. Tymczasem wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew na posiedzeniu grupy roboczej do spraw kompleksu wojskowo-przemysłowego przyznał, że przeciwnicy zbrojnej agresji wyprzedzają Rosję w modernizacji radzieckich czołgów T-72. A od początku inwazji na pełną skalę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała ponad 600 rosyjskich agentów i szpiegów na Ukrainie, którzy pracowali na rzecz agresora, przekazała służba prasowa SBU. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca sytuacji zwierząt z powodu wojny. Delfiny w Morzu Czarnym migrowały na płycizny, gdzie jest mało jedzenia. Delfiny, które zwykle zimują u wybrzeży Krymu, Gruzji, a także Turcji, migrowały w tym roku do płytkich wód. To wszystko było spowodowane między innymi sonarami okrętowymi, a także bombardowaniami. Taką informację przekazał pracownik Parku Narodowego Iwan Rusiew. Tymczasem Białoruś zakończyła weryfikację danych osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, która była przeprowadzana od połowy października do grudnia 2022 roku. Przypomnijmy, i o tej sprawie rozmawialiśmy już także dziś na antenie Radia Wnet, między innymi ze Zmicierem Mickiewiczem, a także z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Dużo mówi się o właśnie częściowej mobilizacji, która może w najbliższych dniach, do której może w najbliższych dniach dojść na Białorusi, a także o ewentualnym uderzeniu, tym razem już lądowym z kierunków białoruskich, no bo przecież te uderzenia powietrzne, rakiety cały czas z terytorium Białorusi są wystrzeliwane. Drodzy Państwo, jeszcze chwila muzyki przed nami, a za moment krótka gawęda historyczna i spóźniony doktor Krzysztof Jabłonka. Zaraz po nim porozmawiamy z doktorem Bartoszem Bojarczykiem, ekspertem z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i porozmawiamy o sytuacji wewnętrznej w Iranie.
Gawęda historyczna.
A skoro gawęda historyczna, to doktor Krzysztof Jabłonka, który dotarł do studia nie metrem, a autobusem, więc być może tak, dlatego...
Z przesiadkami.
Z przesiadkami, a ja mówię o tym metrze, dlatego że ważna data. Pierwszy raz na świecie ruszyło pierwsze metro.
Pierwsza stacja metra, tak? Dokładnie 10 stycznia 1863 roku, 160 lat temu, pierwszy raz pierwsza kolejka przejechała pierwszą stację w metrze. Nie wiem, jaka to była, zdaje się Hammersmith albo coś w tym rodzaju. Faktem jest, że od tego momentu liczymy erę metra. Podziemnego oczywiście. Z następnych dat oczywiście równolegle z tym metrem w Londynie u nas organizuje się rząd narodowy, przemieniony z Komitetu Narodowego, ukryty oczywiście, tajne państwo powstaje i zapowiada, że z chwilą represji weźmie pod opiekę wszystkich, którzy sprzeciwią się no, przyszłej brance. Branka będzie już za 2-3 dni, a tydzień po niej, właściwie 9 dni po niej dopiero wybuchnie powstanie. Zresztą będziemy to uroczyście obchodzić, wypadnie to w niedzielę. Więc wszystkich zapraszam na Stoki Cytadeli, Konwiktorska, jakby ktoś chciał wiedzieć. I tam będzie przepiękna uroczystość, a tych, którzy się chcą pomodlić do katedry polowej godzinę wcześniej, czyli o 18:00. Z następnych dat przypomnijmy przede wszystkim no, obrany zebranego Sejmu 100 lat temu, w 1923 roku. No i wtedy zasłynął dnia właśnie 10 stycznia Wacław Sieroszewski, który był potem honorowym, ale wtedy był senatorem. No i to był zesłaniec bardzo wybitny, który napisał pracę. No, stała się ona swoistą... No, w cudzysłowie oczywiście Biblią historyczną dla Jakutów. 12 lat w kraju Jakutów opisał wszystkie ich legendy. No, tak jak on ich zastał w XIX wieku, gdy Jakuci przyjeżdżają do Polski, to przede wszystkim pytają, gdzie jest pomnik Sieroszewskiego. No i nasza odpowiedź, niestety jeszcze go nie ma. Ja mówię, to chyba my wam postawimy tutaj, bo jak można nie mieć Sieroszewskiego, kiedy on jest u nas i tak dalej, na rękach noszony. Pierwszy raz zebrała się sesja ONZ-u w 1946 roku, 10 stycznia, w Londynie. I tam się odbyło właściwie po założeniu ONZ-u w 1945 roku, przypominamy, w San Francisco. To gdzieś było w kwietniu. To się właśnie zebrało w Londynie. Dlaczego? Bo Londyn był miastem zwycięskim. Miastem, które pokonało... No, triumf święciło. Strasznie było wtedy biedne, ten biedny Londyn, bo też był bombardowany i to całkiem, tak powiem, w końcówce nawet o wiele bardziej, bo latały te straszne V1, które spadały w dowolnym miejscu, właściwie bez żadnego planu i pomysłu. I przypomina to no, dzisiejszy Kijów czy jakieś miasto frontowe Ukrainy. No a z takich bliżących wydarzeń, no to dzisiaj są urodziny 70. któreś naszego wspaniałego aktora Wiktora Zborowskiego. Ten właśnie podbipięta z Ogniem i Mieczem, no i w ogóle z bardzo
chyba jedna z takich najbardziej lubianych postaci.
I charakterystycznych, tak. On bardzo będzie zapamiętany, no to ma swój jubileusz, to mu składamy serdeczne życzenia, o ile nas słyszy.
Oczywiście.
No i byśmy na tym zasadzie zakończyli. Nie wiem, czy jeszcze jakieś państwo obchodzi, ale z naszego polskiego podwórka to jeszcze pozostaje nam, no 50 lat temu, była projekcja jednego z ciekawszych filmów. O ile dobrze pamiętam, tylko tutaj niestety się mogę pomylić, bo nie mam go, że tak powiem, na piśmie, to jednego z naszych seriali wojennych. Także na razie pozostajemy przy takiej ogólnej informacji, bo szczegóły mogą być mylące.
Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, współtwórca, współpracownik Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za, jak zawsze.
Obstawiam część historyczną. Tak, to,
no, dokładnie tak. Bardzo...
Polecam serdecznie o godzinie 10 z minutami. Jest czytanie pracy mamy naszego dyrektora, czy naszego prezesa, pani Basi Petrozolin-Skowrońskiej. Tu ją pozdrawiamy. Z jej wspaniałej zresztą książki, którą jeszcze ja w młodości czytałem przed tą nocą. Tą, czyli styczniową. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcamy do słuchania książki. A my, drodzy państwo, mamy godzinę 17:46. Za moment połączymy się, a nawet już połączyliśmy się z doktorem Bartoszem Bojarczykiem, ekspertem z Katedry Stosunków Międzynarodowych związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I teraz zapowiadana rozmowa na temat sytuacji wewnętrznej w Iranie. Pamiętam, że chyba nawet z Panem doktorem na antenie Radia Wnet jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy te protesty w Iranie mogą przerodzić się w coś większego, w rewolucję. No i co z perspektywy tych minionych dni możemy powiedzieć o sytuacji dzisiaj?
No i faktycznie kilka tygodni temu udzielałem wywiadu i no ja byłem sceptyczny do tej tezy, że te protesty mogą zakończyć się jakąś rewolucją, no i niestety miałem rację. No tutaj reżim stłumił te protesty, wydaje się, że już praktycznie całkowicie, jeżeli chodzi o wystąpienia takie antyrządowe, a nie czysto ekonomiczne. No i to, co teraz robi reżim, czyli sądzi tych głównie młodych ludzi, prawda, no i skazuje niektórych z nich na śmierć, jest to no taka odpowiedź reżimu i pogrożenie, czy też może nie, no, spacyfikowanie reszty społeczeństwa i to jest jasny sygnał, że, no, powiem kolokwialnie, że reżim nie będzie patyczkował się z nikim, kto występuje przeciwko niemu, więc sytuacja, no, dla tych osób jest dramatyczna, sytuacja dla nich rodzin jest także dramatyczna, no niestety, no, reżim irański ma pełną, bym powiedział, władzę, czy też pełną legitymizację, by to robić na własnym terytorium, więc no, no niestety nie sądzę, żeby w Iranie doszło do jakiejkolwiek rewolucji.
To jest też tak, że nie tylko obywatele Iranu, którzy wyszli na ulicę, którzy chcieli coś zmienić w swojej codzienności, zostają torturowani czy także zabijani, bo przecież tych ofiar śmiertelnych jest już bardzo dużo. Też mamy informację, że obywatel Belgii, pracownik organizacji pomocowych, został skazany przez irański sąd łącznie na 40 lat pozbawienia wolności, a także na 74 uderzenia batem. On został oskarżony między innymi za szpiegostwo. No i tutaj pytanie, czy świat zewnętrzny, organizacje międzynarodowe posiadają jakiekolwiek narzędzia, znane są takie mechanizmy, aby ewentualnie wywrzeć jakąś presję na reżimie irańskim?
Znaczy, organizacje międzynarodowe, przede wszystkim państwa zachodnie, starają się wywrzeć taką presję. No tutaj jest jeden z takich elementów gry politycznej, czy też dyplomatycznej, jest na odwołanie przedstawicieli dyplomatycznych części państw europejskich z Iranu. Niemcy mówią o ograniczeniu jakby kontaktów handlowych już obecnie, prawda, już pod sankcjami Unii Europejskiej, czy też pod sankcjami państw Zachodu. Niemniej jednak, no ja nie uważam, osobiście nie widzę takich mechanizmów, by państwa zachodnie mogłyby efektywnie nakłonić Iran, prawda, do innego traktowania swoich obywateli. Jeżeli chodzi o obywateli ich państw, tam było reżim Iranu, czy rząd Iranu bardzo jasno mówił obywatelom innych państw, nie wtrącajcie się, nie róbcie nic przeciwko nam, z tego względu, że jesteście na naszym terytorium i za to spotka was kara. Niektórzy z nich, no, nie posłuchali się, czy też raczej, ja myślę, że zostali oskarżeni o taką działalność antysystemową, na ile to jest, na ile są fakty, no to my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jakie są fakty? Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Ja chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Iran jest w izolacji międzynarodowej, więc jakiekolwiek sankcje jeszcze większe nakładane na Iran, one mają sens, ale one są nakładane już na poszczególne osoby, prawda, funkcjonariuszy tego reżimu, którzy no tak naprawdę nic sobie z tego nie robią, bo oni nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym, tak, czy też ze światem tym Zachodu, który nakładałby na nich sankcje. A weźmy pod uwagę drugą stronę, Chiny, Rosja, czy też inne państwa współpracują z Iranem, mając na myśli raczej realizowanie swojego partykularnego interesu ekonomicznego, czy też interesów politycznych, niż ochronę obywateli Iranu. Więc ten kolejny raz, ten zryw, by powiedział, części społeczeństwa, bo tak należy powiedzieć, części społeczeństwa irańskiego, bo to nie było całe społeczeństwo, ani to nie była ta masa krytyczna, która by według jednego z ekspertów mogłaby obalić reżim, była niewystarczająca ta masa krytyczna, a no tak naprawdę ta izolacja Iranu uniemożliwiała jakby większą ingerencję w system wewnętrzny Iranu.
I czy tak samo pańskim zdaniem będzie z sankcjami, które dziś zostały zapowiedziane przez Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, w związku ze wsparciem, jakie cały czas Iranu płynie do Rosji?
Ja myślę, że sankcje mają o tyle szanse powodzenia, o ile one są efektywne. To znaczy, mówimy tutaj o współzależnościach Iranu ze światem Zachodu. Te współzależności, one były jeszcze na tyle duże w latach 90., że te sankcje miały swój oddźwięk. Obecnie reżim Iranu prezentuje to w teorii stosunków międzynarodowych, w teorii gier, to jest rola oblężonej twierdzy, prawda? Więc wszyscy politycy irańscy, cała wierchuszka mówi o tym, że Iran jest ofiarą spisku międzynarodowego, który chce wywrzeć na niego presję i angażuje w to określone czynniki wewnątrz Iranu. To jest właśnie, to jest niebezpieczne w tym rozumowaniu, że większość z tych osób, prawda, aresztowanych, ona jest oskarżana o kontakty ze światem zewnętrznym i ten cały, bym powiedział, zryw, bo tak to go nazwę, i ten cały zryw jest, został, ta interpretacja prezentowana przez reżim irański jest taka, że to zostało inspirowane z zewnątrz i tak naprawdę ci ludzie zostali podpuszczeni przez czynniki zewnętrzne, by obalić władzę w Iranie i by rozszerzyć wpływy Zachodu tutaj, bo to jest wskazywane. A reżim jakby nie tłumaczy się swoim obywatelom ani światu zewnętrznemu co do własnej konstrukcji oraz funkcjonowania, prawda? No bo tutaj mówi, że to jest jego suwerenne prawo, więc większość z tych młodych osób, a szczególnie te osoby skazywane na śmierć, część z nich, bo dwie z nich zostały oskarżone także o szpiegostwo, prawda, o działanie na rzecz czynników zewnętrznych. I ta interpretacja jest niestety straszna dla tych ludzi, ale nie jednak skuteczna. Skuteczna, bo coraz więcej ludzi w Iranie boi się wychodzić na ulicę. Te protesty zostały jakby zdławione, a teraz ta odpowiedź jeszcze raz, te bardzo surowe wyroki mają być straszakiem dla innych, którzy by chcieli iść tą samą drogą. Kontynuując, czy też podsumowując i odpowiadając na pani pytanie, ja nie wierzę, że świat zachodni ma jakiekolwiek możliwości, czy też organizacje międzynarodowe ma jakiekolwiek możliwości obecnie efektywnego oddziaływania na Iran ze względu na długoletnią izolację Iranu i oderwanie go od światowego systemu gospodarczego, jak i politycznego.
To by oznaczało, że Iran cały czas będzie jednak wspierał Rosję, pomimo deklaracji, które padały, że nie jest sojusznikiem Rosji, że do takiego wcale nie sprzedaje na przykład dronów, no to wiemy, że wygląda to inaczej. Jak uważa pan, że jak będzie układała się ta współpraca pomiędzy Iranem a Rosją?
Ja myślę, że ona będzie rozwijana, bo według Iranu Iran tak naprawdę nic nie robi. Dostarcza uzbrojenie Rosji, to jest jego legalne prawo, a Rosji legalnym prawem jest kupowanie tej broni, więc tak naprawdę możemy się zastanowić, czy dostawy sprzętu przez Polskę są legalne, czy nielegalne. Prawda, tutaj abstrahując już od aksjologii, od wartości, ale mówimy tylko o prawie międzynarodowym, więc Iran nie łamie prawa międzynarodowego, sprzedając Rosji uzbrojenie wojskowe, legalne uzbrojenie wojskowe, bo drony są legalnym uzbrojeniem, więc tak naprawdę Irańczycy tłumaczą swoje zachowanie, w ogóle są zakłopotani, co w ogóle inne państwa od niego chcą, gdyż nikt tak naprawdę nie chce karać Chin za to, że dostarczają uzbrojenie do Rosji, nieoficjalnie, ale już zostało to udowodnione, że na przykład amunicja chińska funkcjonuje po stronie rosyjskiej w tym teatrze działań wojennych. No i tutaj jest to pytanie, gdzie są reguły międzynarodowe, a gdzie są percepcje międzynarodowe. Moim zdaniem tutaj państwa Zachodu, a szczególnie Stany Zjednoczone, wykorzystują jakby jedną opcję, nie mówiąc o tym, że państwa mają prawo do innej opcji.
To zapytam przewrotnie, dlaczego w interesie Iranu jest wspomagać Rosję?
Z tego względu, że to jest przeciwko Zachodowi, a to właśnie Iran, przepraszam, a to właśnie Zachód izoluje Iran na arenie międzynarodowej, a to Rosja i inne państwa niezachodnie, tak jak powtórzę, na przykład Chińska Republika Ludowa, kooperują z Iranem i te sankcje nałożone na Iran przez państwa zachodnie, przez Stany Zjednoczone, czy też przez Unię Europejską, czy też przez państwa Europy Zachodniej, one krzywdzą według Irańczyków Iran, no one mają swoje skutki, ale to właśnie to inne państwa umożliwiają Iranowi obchodzenie tej sankcji, więc Iran, realizując swój interes narodowy, swój interes państwowy, dla niego jasnym jest, że będzie kooperował z tymi, kto chcą z nim kooperować i pomagają mu w ominięciu ograniczeń nakładanych przez innych aktorów.
To jeszcze na zakończenie rozmowy ostatnie pytanie. Jak pan sądzi, jaka przyszłość czeka Iran, jaka przyszłość czeka te osoby, które cały czas jednak będą starały się zmienić swoją codzienność? Co czeka populację Iranu, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące?
No ja uważam, że już są niekorzystne, to znaczy jest odwrócenie pewnych zachowań. Nawet w tym roku już pojawiły się doniesienia, że pomimo tam wcześniejszego doniesienia o rozwiązaniu policji obyczajowej, ta policja obyczajowa nadal funkcjonuje i reżim zaczyna, że tak powiem, mamy do czynienia z kontrrewolucją. Z kontrrewolucją realizowaną przez, mówię kolokwialnie, kontrrewolucją realizowaną przez czynniki rządowe, gdyż na przykład kobiety są już nie tylko upominane, jeżeli chodzi o hidżab, czy też o chusty na głowach, ale dostają określone kary finansowe, a członkowie ich rodzin, czy też one same są zwalniane z posad państwowych, a członkowie ich rodzin są także zwalniani jako ten skutek, prawda, tego zachowania, bym powiedział, antysystemowego. No niestety jestem pesymistą, gdyż jeżeli chodzi o możliwości teraz przemian jakby politycznych w Iranie, z tego względu, że tak jak powiedziałem, masa krytyczna nie została osiągnięta, a reżim tej izolacji ma pełną władzę, jeżeli chodzi o kreowanie tych stosunków wewnętrznych, gdyż czynniki zewnętrzne nie mają możliwości oddziaływania na to, co się dzieje wewnątrz Iranu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Bartosz Bojarczyk, ekspert z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Teraz Państwa tej rozmowie przysłuchiwał się dr Krzysztof Jabłonka. Jeżeli chciałby jeszcze Pan coś dodać albo ewentualnie coś skomentować, to poproszę.
No przede wszystkim pamiętam, jak się zaczynała rewolucja 40 lat temu. Także wielu jeszcze na świecie nie było. I no, myśmy spodziewali się, że ten Iran jednak jakoś tak wypłynie. I ja pamiętam, że to był taki czas, kiedy w sposób trochę podziemny czytałem Konecznego, jego pracę o cywilizacjach. No i w pewnym momencie natrafiłem, że jest taka ukryta cywilizacja, która kiedyś eksploduje i to jest cywilizacja irańska. No i akurat na moich oczach właśnie ta cywilizacja wynurzyła się. Wcześniej przypomnę tutaj tym, którzy nie sięgają do historii, że władał Iranem szach. Szach Reza Pehlavi, który zasłynął z tego, że miał piękną żonę Soraye, i europeizował bardzo silnie Iran. No ale niestety to miało skutki takie, że tam straszliwa korupcja była. Tam istniały departamenty, które nic nie robiły, tylko kradły pieniądze, mówiąc krótko. Szach się w tym nie za bardzo orientował. Był akurat chory na raka, więc przechodził operację w Stanach Zjednoczonych. I wtedy mu właśnie zrobiono tąże rewolucję. Ajatollahowie przyjechali, no i mamy to, co mamy. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, dr Krzysztof Jabłonka. Drodzy Państwo, Dominika Borcz zrealizowała Popołudnie Wnet. Oto, abyśmy byli razem z Państwem podczas streamingu na YouTubie, zadbał Andrzej Zujeł. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i jeszcze tylko jedna ważna informacja. Cały czas trwa akcja zrzutka.pl/Wnet. Jeżeli Państwo słuchacie Radia Wnet, jeżeli jakieś ważne i ciekawe informacje dzięki nam do Was docierają, także ze świata, to bardzo będziemy wdzięczni za takie wsparcie. zrzutka.pl/Wnet. Za kilka chwil na antenie Radia Wnet Liliana Wiatrowska i Studio Bałkany, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami. Do usłyszenia.
Popołudnie Wnet.